eksperta.
A dzisiaj w roli ekspertów doradcy podatkowi pani Violetta Wełnicka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pan Michał Wodzikowski.
Dzień dobry.
Z Kancelarii Doradztwa Podatkowego. Pan Mariusz Gotowicz dzisiaj obowiązki,
dzisiaj obowiązki
w terenie.
Służbowe, tak, w terenie reprezentuje klienta podczas przesłuchania w Urzędzie Skarbowym.
No dobrze, a my będziemy skupiać się na naszych słuchaczach, na pytaniach od naszych słuchaczy. Pytania oczywiście dotyczyć mogą wszelkich spraw, wszelkich tematów związanych z podatkami. Podatki od umów cywilnoprawnych, kupna-sprzedaży, podatki związane z darowizną, ze spadkiem, ale także rozliczenie 2017. Jak znam życie i pana Michała, ma pan pewnie policzone te dni.
Tak, zostało nam 74 dni do tego,
aby... O godziny
aby...
już nie pytam, sekundy, dobrze. 74 dni. To przypada jaki dzień tygodnia?
Nie w poniedziałek.
W poniedziałek, czyli żadnych przesunięć nie ma.
Nie ma przesunięć. W tym roku 30 kwietnia to jest ostateczny termin na rozliczenie się z Urzędem Skarbowym za 2017 rok oraz zapłacenie podatku. Mhm.
52 345 50 90. Czekamy na państwa telefony, ale zanim odbierzemy to pierwsze połączenie, panie Michale, mamy
tak,
pytanie.
Obiecaliśmy naszej słuchaczce w zeszłym tygodniu. Tutaj wyjaśnić jedną kwestię. Temat dotyczył ulgi rodzinnej na dziecko niepełnosprawne, dziecko pełnoletnie, które tutaj zamieszkuje samo, ale w trakcie roku z uwagi na jakieś tutaj problemy, czy z ręką, chyba to było z ręką tutaj, po wypadku, przez 5 miesięcy tutaj dziecko mieszkało z rodzicami. No i tutaj nasza słuchaczka jako matka się pyta, czy może skorzystać z ulgi na dziecko, bowiem tutaj w przypadku ulgi dla osób niepełnosprawnych no są troszeczkę inne te wymagania i wymogi ustawy niż w przypadku dzieci, które się uczą bądź no, są nieletnie. I tutaj tak, aby skorzystać z ulgi z tytułu wychowywania dziecka, no przede wszystkim dziecko trzeba wychowywać. Nawet dziecko niepełnosprawne musi tutaj mieć przyznany zasiłek pielęgnacyjny albo dodatek pielęgnacyjny, bądź też rentę socjalną. Tutaj nasza słuchaczka mówiła, że jej syn ma przyznaną rentę, ale mówiła, że to nie jest renta socjalna. Także jeżeli jest zasiłek pielęgnacyjny bądź dodatek pielęgnacyjny, no to ten warunek jest spełniony. Ale jest jeszcze kolejny warunek, który mówi o tym, że orzeczenie o tym niepełnosprawności musi zawierać wskazanie, że istnieje konieczność, aby stale bądź długotrwale tutaj rodzice opiekowali się tym dzieckiem właśnie ze względu na tą ograniczoną możliwość samodzielnej egzystencji. Oraz tutaj opiekunowie muszą współdziałać w procesie leczenia i rehabilitacji takiego dziecka. Także no, jeżeli te warunki byłyby spełnione, to nasza słuchaczka będzie miała prawo skorzystać z ulgi rodzinnej. Mhm. Natomiast z tych informacji, które nam zostały przekazane, no, nie wynika tego wprost. Także no, tutaj słuchaczka musiałaby sama jakby jeszcze raz sprawdzić, czy te warunki są spełnione. Może przypomnijmy. Zasiłek pielęgnacyjny, dodatek pielęgnacyjny lub renta socjalna, to jest jeden. I drugi, że tutaj opiekunowie muszą się opiekować, musi być w orzeczeniu wskazane, że dziecko wymaga stałej, koniecznej, długotrwałej opieki ze strony opiekunów.
Wszystko jasne, dzień dobry, witamy Radio PIK.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kilkanaście lat temu nabyłem działkę w formie aktu notarialnego i ta działka, forma własność była wieczyste użytkowanie. 4 lata temu decyzją administracyjną na mój wniosek własność, wieczyste użytkowanie zostało zmienione na pełną własność. Zamierzam tę działkę sprzedać. Czy muszę zgłosić to do Urzędu Skarbowego i czy będę w związku z tą zmianą formy własności będę ponosił jakieś tam koszty, powiedzmy, podatkowe?
Tak myślimy teraz.
Teraz myślimy, a proszę powiedzieć, to dotyczy działki zabudowanej, czy dotyczy...
Jak kupowałem, była niezabudowana. Tak. W tej chwili jest zabudowana domkiem letniskowym.
A jeszcze raz proszę przypomnieć, kiedy nastąpiła zmiana własności...
Niecałe 4 lata temu.
A w którym roku, jeżeli można wiedzieć, jeżeli to niecałe 4 lata? To będzie 2014
jest,
czy 15?
Ten rok jest, teraz 2018 jest czwartym rokiem.
Czyli 2014 rok.
13 albo 14, no ale to jeszcze nie ma 5 lat, o, powiedzmy w ten sposób. Powiem, że czasami te 5 lat to jest ważne.
Mhm. Znaczy, ja odpowiem panu tak. Według mnie powinno się brać pod uwagę datę tą pierwotną, ale sprawdzimy, bo wiem, że są spory pomiędzy podatnikami a urzędem skarbowym. Jeżeli nam się uda sprawdzić w trakcie audycji, to proszę nas słuchać i panu odpowiemy.
Tak.
A jeżeli nie, to na pewno wrócimy do tego tematu w następnej naszej audycji.
Za 2 tygodnie.
I na początku zaraz udzielimy panu odpowiedzi na pytanie, bo rozumiem, że pan jeszcze nie sprzedał i zamierza pan sprzedać.
Nie, dopiero się przymierzam, że tak powiem. No.
Dobrze, to proszę nas słuchać, na pewno do tego tematu wrócimy.
Dobrze.
Dziękujemy
pięknie.
Dziękuję
uprzejmie.
Do usłyszenia, do widzenia. 52 345 50 90. Dzień dobry, Radio PIK.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja
Dzień dobry.
Chciałabym uzyskać taką informację. Mój znajomy pracuje w Polsce, no ale normalnie na etacie. Wyjechał za granicę na 2 tygodnie i tam pracował no, legalnie. I przyszło do rozliczenia, przesłali papiery. W jaki sposób ma on to rozliczyć, bo to nie po polsku.
A w jakim kraju pracował?
We Francji.
We Francji. I oprócz tego uzyskiwał dochody z pracy.
Tak.
Tak. No to powinien złożyć, jeżeli to było w roku 2017, to powinien złożyć zeznanie podatkowe PIT-36, do tego załączyć załącznik PIT-ZG i w tym załączniku PIT-ZG powinien wykazać dochód uzyskany we Francji. Znaczy, no to jest akurat dochód z 2 tygodni, więc myślę, że to można sobie zobaczyć na sumę przychodów, która jest wpisana na tym francuskim rozliczeniu podatkowym. Wpisać do formularza przeliczając na złote, znaczy tutaj będziemy przeliczać na złote według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Więc musiałby tutaj no, pani znajomy sprawdzić, kiedy ten przychód został uzyskany. Wpisać tę kwotę do załącznika PIT-ZG, potem wyliczyć stopę procentową do dochodów uzyskanych w Polsce i po prostu dokonać rozliczenia w sposób łączny.
Czy tam we Francji, jeśli przysłali papiery, to tam podatek odprowadzili?
Wie pani co, nie wiem, bo nie wiem jaka była umowa i czego dotyczyła, ale kwestia tego, czy podatek został odprowadzony we Francji, czy też nie, nie ma znaczenia dla rozliczenia dochodów w Polsce, bo jeżeli chodzi o dochody ze stosunku pracy uzyskane we Francji, to rozliczamy je według metody wyłączenia z progresją i nie bierzemy pod uwagę zapłaconego podatku w danym kraju.
Także tutaj od tych pieniędzy będzie musiał zapłacić podatek, tak?
Znaczy, ten podatek jest zwolniony z opodatkowania, ten dochód jest zwolniony z opodatkowania, ale przez to, że uzyskał również dochody na terytorium Polski, to ten dochód we Francji będzie miał wpływ na ustalenie stopy procentowej od tego dochodu. Tutaj jeszcze mogę podpowiedzieć pani, że można skorzystać jeszcze z odliczenia i za każdy dzień pobytu za granicą odliczyć 30% diety. I to pomniejszy no ten tak, przychód no bo, do opodatkowania. Także generalnie, gdyby to były tylko dochody z Francji, to one byłyby no to zwolnione z opodatkowania, a tak, przez to, że są jeszcze dochody z Polski, to po prostu trzeba złączyć w zeznaniu podatkowym i będą one zwolnione, ale będą miały wpływ na ustalenie stopy procentowej.
Dziękujemy.
Bo tak? I dojazd jeszcze, to też jakoś się tam odliczamy, nie?
Nie, wydatków na dojazd nie odliczamy.
Dziękujemy pięknie, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo,
do
usłyszenia.
Dzień dobry, Polski Radio PIK, halo.
Dzień dobry, przyjąłem takie pytanie. Jeżeli PZU wypłaca z tytułu ciężkiej choroby kwotę wynikającą z polisy, jaka była podpisana, 4,5 tysiąca, czy to opłaci się podatek?
Nie, te dochody są zwolnione z opodatkowania.
Aha, dziękuję pani serdecznie.
Dziękujemy. Proszę bardzo, do usłyszenia.
Powracając jeszcze do rozliczenia roku 2017 z fiskusem, w jaki sposób wybieramy urząd skarbowy, w którym składamy zeznanie? Według miejsca zamieszkania czy zameldowania? Bo te pytania już, też często tak, się
to
pojawiają.
Jest, to jest tutaj częste, to są częste pytania od naszych słuchaczy, od naszych klientów. Proszę państwa, aby naszego PIT-a za 2017 rok składamy do Urzędu Skarbowego, który był właściwy ze względu na nasze miejsce zamieszkania
na
ostatni dzień roku 2017. Czyli jeżeli w międzyczasie, między grudniem a dzisiejszą datą zmieniliśmy miejsce zamieszkania, nie mówimy tu o miejscu zameldowania, tylko o zamieszkania, to składamy do tego urzędu, który był właściwy na dzień ostatni.
Podajmy to na przykładzie konkretnym. Bardzo często studenci zameldowani w domach, w mieszkaniach swoich rodziców, w jakimś innym mieście, studiują i pracują w innym. I tam mieszkają, powiedzmy, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty rok studiów, wynajmują tam mieszkania, gdzie powinni złożyć PIT 37.
Powinni złożyć tam, gdzie zamieszkują, ale oczywiście pytanie, czy taki student złożył, czy przekazał informację do swojego urzędu skarbowego o tym, że zmienił miejsce zamieszkania.
To jest też odpowiedni formularz do tego.
Tak, to jest tak zwany ZAP-3. Na tym dokumencie składamy aktualizację naszego miejsca zamieszkania. Możemy ją składać wiele razy w roku. Właśnie najważniejsze, aby zidentyfikować ten adres, który był naszym ostatnim adresem na koniec roku 2017. Można też tutaj, nawet jeżeli nie złożyliśmy tego formularza ZAP-3, złożyć do właściwego Urzędu Skarbowego zeznanie roczne i raz z tym zeznaniem rocznym złożyć aktualizację ZAP-3.
Dyżur eksperta. Pani Wioleta Wełnicka, pan Michał Wozikowski, jeszcze raz przypominam, dyżur eksperta, czyli dzisiaj rozmawiamy o podatkach. Dzień dobry, Radio PIK, halo?
Halo, słucham, dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Ja mam taki problem. Ja mam domek letniskowy, który już ma 40 lat i ja bym go chciała sprzedać. Jakieś formalności ja muszę dokonać, żeby go sprzedać?
A proszę powiedzieć, to jest prawo do rodzinnego ogródku działkowego? Czy
nie,
to...
nie, to jest w ogrodzie u gospodarza.
Oj, to trochę... czy pani jest właścicielem tej ziemi, na której jest ten domek?
Nie.
Czyli pani tak naprawdę sprzedaje tylko same nakłady?
Tak, przede wszystkim,
żeby móc sprzedać takie nakłady.
A ta ziemia jest dzierżawiona, tak? Od tego właściciela.
Czy pani ma...
właściwie tak, bo to tam 40 lat już jestem i teraz...
Właściwie to jest formalnie?
Czy pani ma umowę z tym gospodarzem?
Nie rozumiem.
Czy pani ma umowę z tym gospodarzem
nie,
na to?
Nie, nie ma umowy, bo to była taka rozmowa i była umowa na... Wtedy oczy, powiedzmy sobie.
Pozwolił pani wybudować domek na swojej ziemi, tak?
Tak.
No to tak, trochę ciężka sytuacja, bowiem nabywca od tego domku, który pani sprzeda, będzie musiał uzyskać zgodę od właściciela tego gruntu, czy tutaj od gospodarza, to żeby on mógł być kolejnym właścicielem.
To przede wszystkim, naprawdę
zgodnie z prawem właścicielem tego domku jest właściciel nieruchomości, ziemi.
Także tutaj ten, kto będzie chciał od pani kupić, będzie musiał pewną drogę taką proceduralną pokonać i ustalić te prawa własnościowe wszystkie. Ale to w tej chwili to nam trudno o tym mówić, bo rozmawiamy o podatkach, a tam jakie podatki od tego się potem pojawią, to już dopiero wszystko okaże się przy
transakcji. Sprzedaży tych nakładów tutaj nie powinno być tutaj po pani stronie żadnych obowiązków podatkowych z tego względu, że pani już jest właścicielem tej nieruchomości
Co z tą ziemią, inne problemy się pojawią.
Bo nie wiadomo, czy jakikolwiek notariusz będzie chciał tutaj dokonać tej transakcji sprzedaży domku na ziemi, która nie jest...
Od strony formalnej.
Tak, także to by trzeba było rzeczywiście może najpierw udać się do
uregulować
prawnika,
stan prawny,
czy nawet do notariusza, aby przedstawić mu tę sytuację. Porozmawiać też tutaj z gospodarzem, jakby on to widział, czy by podpisał umowę dzierżawy tego kawałka gruntu, na którym jest domek i podejrzewam pewnie też, że jakieś tam ziemia, którą pani tutaj gospodarowała. No i to najpierw trzeba by uregulować, a potem tutaj
myśleć o sprzedaży. Dzień dobry, Polskie Radio PIK, halo. Halo.
Halo.
Dzień dobry.
Proszę pana, ja w sprawie ulgi rehabilitacyjnej mam takie pytanie. Czy osoba mająca już swój godziwy wiek i korzysta z usług opiekuńczych świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do pierwszej grupy inwalidztwa? czy ta osoba, jakie musi mieć dokumenty, żeby z tego skorzystać.
Ale jakie usługi, proszę,
doprecyzować? Opiekuńcze.
I to jest... Czyli tutaj, no, po prostu jest
tak,
to taka...
przychodzą opiekunki z miejskiego ośrodka pomocy społecznej i tam płaci ona gdzieś około 200 zł, a resztę miasto płaci. Czy te 200 zł ona będzie mogła sobie odliczyć od podatku?
Znaczy to tutaj można zaliczyć do takich zwanych nielimitowanych wydatków poniesionych na rehabilitację i tutaj bym to mogło dotyczyć właśnie tej opieki pielęgniarskiej w domu nad osobą niepełnosprawną.
Ona jest w domu, jest leżącą, jest w domu po prostu korzysta z takich świadczeń.
No to ja tutaj pani wskażę, jak ustawodawca to nazwał, że to jest opieka pielęgniarska w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do pierwszej grupy inwalidztwa. I tutaj z tego, co pani mówi, ten warunek jest spełniony.
Tak.
Także przede wszystkim, aby móc skorzystać z tej ulgi, to tutaj osoba niepełnosprawna musiałaby mieć ten rachunek, który by wskazywał, że to ona poniosła koszt związany z tutaj zakupem takiej usługi pielęgniarskiej.
Bo to, wie pan, tak zwane MOPS-y, one, opiekunki chodzą tam 3 razy w ciągu dnia i potem na koniec miesiąca jest wystawiona faktura, no po prostu faktura,
jest
nie?
Jest faktura wystawiona, czyli dokument...
I ona płaci tą kwotę,
tak,
nie?
Tak jest, czyli ten dokument, ta faktura, która będzie dokumentowała poniesione wydatki przez osobę niepełnosprawną, będzie uprawniała do skorzystania z tej ulgi. I tutaj w rozliczeniu rocznym osoba niepełnosprawna na formularzu PIT-O, który jest załącznikiem do właściwego PIT-u, będzie mogła wykazać te kwoty, które zapłaciła za opiekę na podstawie tutaj tych faktur, które posiada. I tutaj też dodajmy, że w zeznaniu rocznym tak naprawdę Urząd Skarbowy nam nie odda tej całej kwoty, którą wydatkowaliśmy,
tylko
w zależności od tego, w jakim, 18 albo 32% w zależności od tego, w jakim progu podatkowym nasze dochody są tutaj opodatkowane. Ale te dokumenty, które tutaj pani mówi, czyli faktury, poniesiony wydatek i te usługi, one spełniają warunek.
Resztę, bo to jest ta usługa o wiele droższa, nie, ale resztę
tak, ja rozumiem. Dlatego, płaci, dlatego tutaj osoba niepełnosprawna może jedynie odliczyć te wydatki, które sama poniosła.
Ja rozumiem to. A jeszcze jedno pytanie. Jeżeli ta osoba przez jakiś czas leżała po prostu w tym tak zwanych ZOL-ach, zakład opiekuńczo-leczniczy i tam się po prostu z emerytury te 70% brało, czy te kwoty, które ona zapłaciła ze swojej emerytury, też można odliczyć?
Nie, tych kwot nie można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Ja muszę pani powiedzieć, że tutaj w kancelarii mamy taką sprawę, która właśnie zawisła przed Naczelnym Sądem Administracyjnym i czekamy na wyznaczenie wokandy. Tam również jakby sprawa sprowadzała się do tego, że podatniczka przebywa jeszcze właśnie w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i chciała skorzystać z takiej ulgi. Urząd Skarbowy skontrolował ją i wydał decyzję, stwierdzając, że nie ma prawa do skorzystania z tej ulgi, bo nie są te wydatki właśnie w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Sprawa była rozstrzygana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, który zgodził się z decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego. Złożyliśmy skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego i czekamy na wyznaczenie wokandy. Myślę, że to jeszcze gdzieś koło roku może potrwać, może troszkę dłużej, ale no, na ten moment takie stanowisko organów podatkowych są, że nie można tych wydatków rozliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
A teraz jeszcze, no na przykład jak zakup, bo jest właściwie leżącą i ma decyzję o wydanie tych, no na przykład pampersów i cały czas lekarz potwierdza i też ona płaci tam część, nie? Część jest Narodowy Fundusz, a część osoba ta chora płaci. Czy to też można tą kwotę odliczyć? Te 18%?
Niestety tutaj w przypadku pampersów, tych pieluchomajtek, tutaj już urzędy skarbowe od dawna stoją na stanowisku, że niestety takich wydatków odliczać w ramach ulgi rehabilitacyjnej nie można.
Tak, bo to są środki higieny osobistej. I nie odliczamy 18%, tylko gdybyśmy mieli prawo, to odliczamy całą kwotę od dochodu i wtedy realny podatek, znaczy realna kwota do zwrotu to będzie, jeżeli nasze dochody mieszczą się w pierwszym progu podatkowym, to będzie to 18% tej kwoty.
Dziękujemy.
Ale nie można.
Nie można.
Dziękujemy pięknie, do usłyszenia. Dziękujemy. No, dziękuję. Kolejny telefon, dziękuję. Polskie Radio PIK, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę pani, ja z takim pytaniem odnośnie rozliczenia PIT-ów.
Tak.
I chciałabym się dowiedzieć, bo mam grupę, drugą grupę i chodzę na rehabilitację, ale nie mam samochodu, ani nie jestem współwłaścicielem, ale mój syn ma i mieszkamy razem pod jednym adresem. Czy ja mogę sobie odliczyć?
Niestety w tej sytuacji tutaj ustawodawca wprost wskazuje, że trzeba być właścicielem bądź współwłaścicielem pojazdu i nawet zamieszkanie z synem pod jednym adresem, takie wspólne gospodarstwo domowe prowadzenie, nie uprawnia do skorzystania z tej ulgi. Aby można było w przyszłości, tak, czyli za rok 2018, żeby pani mogła skorzystać z takiej ulgi, no może warto byłoby gdzieś się z synem porozumieć, żeby zrobił panią współwłaścicielem takiego samochodu, czyli żeby pani została dopisana gdzieś tutaj do dowodu rejestracyjnego, wtedy taka możliwość by była. Natomiast w tej sytuacji, która była za zeszły rok i którą pani opisała, takiej możliwości nie ma.
Aha, to nie mogę sobie odliczyć.
Niestety
w takim
nie.
Przypadku.
Niestety nie.
Aha, dziękujemy. To tylko teraz jest to, jak będę dopisana do samochodu, tak?
Tak, jeżeli stanie się pani współwłaścicielem tego pojazdu, to wtedy jak najbardziej.
Dziękujemy,
dobrze,
do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Do widzenia. 52 345 50 90. Pani Wioleto, bo...
Tak, ja tutaj zwracam na siebie uwagę, może tutaj państwo nie
zgłasza
widzą.
Zgłasza się pani jak w szkole, muszę
tak,
powiedzieć.
Tak, jak w szkole. Chciałam tylko odpowiedzieć naszemu słuchaczowi, który nam zadał pierwsze pytanie dzisiaj podczas audycji, które dotyczyło właśnie tego momentu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, kiedy następuje data nabycia dla celów podatkowych. I mam jakby takie potwierdzenie tej dobrej wiadomości, że data nabycia to jest data nabycia tego prawa użytkowania wieczystego, a nie decyzja administracyjna, kiedy pan stał się właścicielem tej działki.
Mhm. 52 345 50 90. Wspomniałam o tym miejscu zamieszkania, zameldowania, w którym Urzędzie Skarbowym należy składać zeznanie. Ale przypomnijmy jeszcze naszym słuchaczom, że jeżeli ich dzieci studiujące, będące na ich utrzymaniu, jednak zarobiły pewne pieniądze w ubiegłym roku i te pieniądze przekroczyły kwotę 3089 zł, tak, to rodzice tracą prawo do ulgi.
Tracą prawo do ulgi. Jeżeli rodzice wychowują więcej niż to jedno dziecko, które studiuje, to muszą traktować możliwość odliczenia czy rozliczenia ulgi na pozostałe dzieci tak, jakby tego dziecka studiującego nie było.
Jakby nie było na ich utrzymaniu, tak, w ten sposób.
Czyli
tak,
może to w konsekwencji doprowadzić, że jeżeli rodzice na przykład wychowują dwójkę dzieci, a ich dochody przekraczają 112 tysięcy złotych w ciągu roku, że nie będą mogły skorzystać z ulgi nawet na to młodsze dziecko, tak? Mm-hmm. Załóżmy, że młodsze
tak,
dziecko.
Tak, bo to rozliczenie już będzie dzielone, znaczy dochody nie na cztery osoby, tylko tak, już na trzy.
Znaczy będzie traktowane tak, jakby rodzice wychowywali tylko to jedno dziecko, mm-hmm, a wówczas w przypadku wychowywania jednego dziecka najpierw patrzymy na dochody rodziców. Jeżeli dochody rodziców, którzy są w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, przekraczają kwotę 112 tysięcy złotych, rodzice tracą prawo do ulgi. W przypadku wychowywania dwójki bądź więcej dzieci na dochody rodziców nie patrzymy.
Mhm, 345, 50, 90. Jeszcze zaznaczmy, że, bo to też czasami słuchacze pytają, że dziecko na przykład to studiujące rozpoczęło pracę w czerwcu i od czerwca do stycznia zarobiło powyżej tych 3089. Czy mogą to pierwsze półrocze rozliczyć? Nie mogą, tak? Bo
niestety
to się
nie
liczy
mogą
w skali roku.
Liczy się przekroczenie dochodu. Nawet gdyby się okazało, że w ostatnim dniu albo w grudniu tak dziecko
jakaś
podjęło
faktura
pracę
na przykład przyszła
i uzyskało ten dochód kwotę powyżej kwoty 3089 zł.
To za cały rok tracą ulgę.
Tracą rodzice prawo do ulgi za cały rok.
Mm-hmm. Inaczej jest w przypadku urodzenia dziecka.
Tak, w przypadku urodzenia dziecka liczymy dzień narodzin. Czyli jeżeli dziecko urodziłoby się 28 lutego, to rodzice mają prawo do skorzystania z ulgi z tytułu wychowywania tego dziecka za cały miesiąc luty. Wystarczy jeden dzień sprawowania opieki, wychowywania dziecka w danym miesiącu, aby już móc skorzystać z ulgi za cały miesiąc.
A w przypadku wyjścia za mąż, czy też ożenku i
tutaj sytuacja
dziecko
jest,
już nie jest później na utrzymaniu
tutaj
rodziców.
Trzeba rozpatrzyć jakby dwie kwestie. Pierwszą to, no to czy dziecko po zmieniu stanu cywilnego będzie osiągało jakieś dochody. Jeżeli tak, jeżeli one przekroczą 3089 zł, no to rodzice tracą prawo do ulgi. Jeżeli to dziecko nie będzie pracowało, bądź uzyska dochody
no,
poniżej kwoty.
Ale to dziecko będzie miało 30 lat, tak? I wychodzi za mąż to dziecko, ma lat 30, nie pracuje, jest na utrzymaniu
no nie, no
męża.
Tutaj mówimy o dziecku do 25 roku życia uczącym się, bo tylko takie dzieci będące pod opieką rodziców mogą uprawniać do skorzystania z tej ulgi. Czyli jeżeli załóżmy jest to osoba w wieku 20 lat.
Tak.
Wychodzi za mąż w połowie roku. To rodzice takiej córki no, będą mogli skorzystać z ulgi z tytułu wychowywania dziecka do dnia, w którym nastąpił tutaj ten ślub. Mhm. Ale też właśnie tak jak mówiłem, pod warunkiem, że dziecko nie osiągnie dochodu powyżej 3089 zł w całym roku. Mhm, jeżeli ten warunek zostanie spełniony, to do momentu, w którym zostawało dziecko pod opieką rodziców, będą rodzice mogli skorzystać z ulgi. Mhm.
52 345 5090. Pani Wiera, to jeszcze pani chciała coś dopowiedzieć?
Nie, myślę, że to już wszystko, bo ale tutaj też, kolega też wyczerpująco przedstawił temat.
Tutaj pani redaktor też poruszyła tę kwestię wieku. Mówiliśmy na początku naszej audycji, wyjaśniając temat z poprzedniego tygodnia, że w przypadku dzieci niepełnosprawnych nie jest ważny wiek. Natomiast jeżeli dziecko niepełnosprawne wstąpi w związek małżeński, to rodzice tracą prawo do ulgi, nawet jeżeli to dziecko będzie z nimi zamieszkiwało nadal ze współmałżonkiem i będzie pod ich opieką, nie jest to wtedy traktowane jako wychowywanie dziecka i rodzice tracą prawo do ulgi.
Mhm. A jeszcze powróćmy do tego tematu osób pracujących poza granicami. Niektórzy być może no, przepracowali cały 2017 poza granicą, ale są tacy, którzy na przykład pracowali częściowo w Polsce, częściowo poza granicami Polski. No i teraz ważny jest kraj, w którym pracowali, tak? Do rozliczenia, bo są różne umowy.
Są różne przypadki, są, no można powiedzieć, że dwa rodzaje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, ale po pierwsze, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy ktoś powinien rozliczyć się w Polsce, to należy ustalić, gdzie jest ośrodek interesów życiowych. Czyli gdzie jest to główne miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.
Czyli mieszkał w Polsce i wyjechał na 3 miesiące.
Na przykład mieszkał w Polsce i wyjechał na 3 miesiące. Niemiec, mieszka Anglii. W Polsce albo pracuje cały rok za granicą, ale jednak jego ośrodek interesów życiowych jest w Polsce, bo na przykład jest żona i dziecko, bo na przykład ma dom w Polsce. Nie ma jakichś takich trwałych związków właśnie z tym krajem, w którym pracuje, tylko tyle, że wyjeżdża do pracy i wraca i jednak tutaj jest ten ośrodek interesów życiowych, to ma obowiązki wobec polskiej administracji podatkowej i w następnej kolejności, w zależności od tego, w jakim kraju pracuje, to albo musi złożyć rozliczenie podatkowe, albo może, a nie musi. Jeżeli pracuje, czy pracował na przykład w Belgii, Holandii albo Rosji cały rok podatkowy, to takie rozliczenie w Polsce musi być złożone. Jeżeli pracował na przykład w Niemczech cały rok podatkowy, to w Polsce może, a nie musi się rozliczyć. Mhm. Mamy chyba telefon.
Dyżur eksperta. It's a little after midnight, there's a couple in the corner and I wonder what he said because she's crying. And I guess they won't remember when they wake up in the morning with a headache from the whiskey and the wine. I know that I've said things I regret when I'm sober because we always hurt the ones we love the most. I messed up and I know it, if I hurt you girl I'm sorry, but it's good to see the girl I used to know. We could dance, but I can't dance. Maybe we could stick to holding hands. Or should we raise a glass and forget the past? If we keep on drinking, we gon' fall back in love. So fill it up, fill it up. We must not be thinking 'cause we can't get enough. So fill it up, fill it up. Bartender, can you pour some love? Future, we don't want to reminisce because we both know it was me who got it wrong. But damn, it's good to see you. You look awesome and I miss you, baby. Listen, on to playing our song. We could dance, but I can't dance. Maybe we could stick to holding hands. And let's raise a glass and forget the past. If we keep
Polskie Radio Pomorza i Kujaw, dyżur eksperta w Polskim Radiu KIK. Mamy drobne problemy techniczne z telefonem. Najprawdopodobniej państwo, którzy do nas dzwonią, to słyszą cały czas sygnał zajętości, ale próbujemy sobie poradzić z tym drobnym kłopotem. Pani Wioleto, wróćmy jeszcze do tych tematów, do tego tematu zarobkowania poza granicami i rozliczania podatku.
To może jeszcze tak w skrócie dla naszych słuchaczy, bo mówiłam wcześniej właśnie o tej rezydencji podatkowej Ośrodku Interesów Życiowych, to jeżeli już ustaliliśmy, że ten Ośrodek Interesów Życiowych jest w Polsce, to jeżeli ktoś na przykład pracował w Niemczech, we Francji, w Norwegii, to w Polsce nie musi składać rozliczenia podatkowego, ale może złożyć, a czasami po prostu musi złożyć, bo na przykład jest mu to niezbędne do tego, żeby się rozliczyć z podatków w innym kraju. Mhm. Inaczej ma się sytuacja, jeżeli ktoś przez część roku uzyskiwał dochody w danym kraju, w innym kraju niż Polska, to wtedy niezależnie od tego, w jakim kraju te dochody były uzyskiwane, i tak musi w Polsce złożyć rozliczenie podatkowe i połączyć w tym zeznaniu podatkowym dochody uzyskane właśnie z Polski i z kraju, w którym pracował. Z tą różnicą, że tak jak mówiłam wcześniej, mamy dwa rodzaje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, znaczy dwa rodzaje umów, w których są zapisy dotyczące właśnie tego unikania podwójnego opodatkowania poprzez odpowiednią metodę, i część umów dotyczy, znaczy jest zawarty zapis dotyczący unikania opodatkowania poprzez metodę wyłączenia z progresją, a część umów poprzez metodę proporcjonalnego odliczenia. Ta metoda proporcjonalnego odliczenia jest mniej korzystna i ona właśnie zobowiązuje do tego, że należy się rozliczyć w Polsce, nawet jeżeli się w Polsce nie miało dochodów, czyli przypomnę, jeżeli chodzi o takie popularne kraje, to jest to Holandia, Belgia i Rosja. Mhm. A w pozostałych umowach mamy zawartą metodę wyłączenia z progresją, która powoduje, że ten dochód uzyskany za granicą jest zwolniony z opodatkowania, czyli taki podatnik, który uzyskiwał dochody właśnie za granicą, na przykład w Niemczech, w Belgii, w Szwecji, w Niemczech, w Szwecji, w Norwegii, w Danii, to jeżeli złoży zeznanie podatkowe w Polsce i nie miał innych dochodów, to nie będzie miał nic do zapłaty, bo ten podatek zostanie rozliczony na zero. A jeżeli miał inne dochody w Polsce, to ten dochód uzyskany za granicą będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce, ale będzie wpływał na tak zwaną stopę procentową, czyli na procent tego podatku od polskich dochodów. Mhm.
Cały czas próbujemy poradzić sobie tutaj z tym kłopotem naszym telefonicznym. Proszę państwa o cierpliwość, zanim ponownie uda nam się uruchomić telefon. Panie Michale, no oczywiście należy wspomnieć i przypomnieć o 1%. Zacznijmy od tego, że emeryci, renciści rozliczani przez ZUS, którzy w ubiegłym roku, aby przekazać ten 1%, musieli jeszcze raz wypełnić cały formularz podatkowy, w tym roku mają ułatwione.
Tak, w tym roku, nawet w zeszłym roku już też było to ułatwienie wprowadzone, natomiast nie było ono aż tak popularne i tak znane. W tej chwili, w tym roku tutaj w Ministerstwo Finansów nagłośniło możliwość, a mianowicie możliwość złożenia przez osoby, które uzyskają te dochody czy świadczenia z ZUS-u między innymi, złożenie formularza OP. Ten formularz jest skonstruowany w taki sposób, aby tutaj osoba chcąca przekazać 1% swojego podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego wskazała swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz wskazała numer KRS organizacji, której właśnie chce przekazać 1% swojego podatku. Jest to tyle duże ułatwienie względem ubiegłych lat, że nie trzeba jeszcze raz przepisywać całego tego PIT-u 40, który otrzymaliśmy z ZUS-u na formularz PIT-37, gdzie tutaj często nasi słuchacze mieli kłopot z przepisaniem czy i z interpretowaniem kwoty podatku, która ewentualnie jakieś końcówki były do zapłacenia.
Tak, w górę,
czasami wychodziło z rozliczeń ZUS, że złotówka, dwa są do dopłaty, i jeżeli przy przepisywaniu tych danych do formularza PIT-37 wyszła nam dopłata, urzędnicy w Urzędzie Skarbowym żądali tej wpłaty od tutaj emerytów, natomiast ZUS rozliczał przy kolejnej emeryturze te nadpłaty, pomniejszając ich tutaj wypłatę z ZUS-u o tamte 2-3 złote. No i tutaj były jakieś problemy. W tej chwili to zostało jakby już zakończone.
I nasz problem też zniknął. Dzień dobry, Radio PIK. Halo, dzień dobry. Halo, halo.
Dzień dobry.
Polskie Radio.
Tak, słuchamy pana.
Ja mam takie pytanie. Ja dostałem z ZUS-u, jestem emerytem, dostałem z ZUS-u PIT-40A tak. I w pozycji ten, różnicę w podatku mam o 3 zł niby do zapłaty. Czy ja muszę te 3 zł zapłacić?
Nie, pan nie musi tych pieniędzy płacić. Te pieniądze zostaną, czy już zostały panu potrącone ze świadczenia...
Z następnej emerytury, tak?
Tak, z emerytury ze stycznia. Tak. Natomiast tutaj zachęcamy pana do tego, aby pan przekazał 1% swojego podatku na wybraną przez pana organizację pożytku
tak,
publicznego.
Na tym nowym...
Tak, na tym PIT-cie OP.
OP, tak?
PIT OP. Tam aha, pan aha. Wpisuje tylko swoje dane osobowe i wpisuje numer KRS organizacji przez pana tak. Wybrano i to już jest wszystko, co
i
pan musi...
I swój PESEL i to wystarczy, tak?
Tak jest. I to wystarczy, dobrze. Złoży pan to w urzędzie i dobrze, już urząd sam przekaże
bardzo,
te środki.
Myślałem, że od 3 zł będę musiał odszedć.
Nie, nie. To już, zostało rozliczone w emeryturze aha, z
dobrze.
Nowego roku.
Dziękuję bardzo, miłego dnia.
Wzajemnie. Do usłyszenia.
Dziękujemy, do usłyszenia. Dziękujemy pięknie. Za 7 minut, tak, 13. Pomału kończymy nasz dzisiejszy dyżur. Za tydzień gościć będziemy przedstawicieli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, więc wówczas będziemy mogli porozmawiać z naszymi słuchaczami o rentach, emeryturach, między innymi, a o podatkach, tak kartkuje kalendarz 2 marca. Proszę, to już marzec będzie.
Tak.
W piątek 2 marca spotykamy się z Państwem. Dzisiaj z nami byli pani Wioleta Wełnicka i pan Michał Wozikowski.
Dziękuję, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Dziękuję pięknie, doradcy podatkowi z Kancelarii Podatkowej Mariusza Gotowicza. Ewa Kurzawa, dziękuję Państwu również. Do usłyszenia za tydzień.